Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, wczoraj jeden z artykułów jakby wywołał u mnie ponownie temat, powrót do tematu globalizacji juana, internacjonalizacji juana, globalizacji, umiędzynarodowienia juana, jakby tego nie nazwać. Chodzi o to samo, chodzi o popularyzację używania juana na świecie. Temat jest aktualny od 2009 roku, kiedy to KCKPH zdecydowało o tym, że kraj powinien starać się umiędzynarodowić juana. A różnymi sposobami. No i od tamtego czasu różne rzeczy się zaczęły dziać. Rok później Standard Chartered, bank Standard Chartered rozpoczął prowadzenie Renminbi Globalization Index, RGI, takiego indeksu, o którym ja mówiłem właśnie od początku, od wtedy, chyba w listopadzie albo w grudniu, wtedy zacząłem się tym zajmować. Ale to jest jakby bez znaczenia. Znaczy, ma to pewne znaczenie, ponieważ ja, dla mnie ma to znaczenie, ponieważ ja od tamtego czasu opieram się głównie na tym indeksie. Nie znam żadnego miernika chińskiego. To jest w pewnym sensie dla moja porażka, ale no nie znam. Po prostu nie znam innego takiego miernika, innego niż właśnie RGI. Standard Chartered. Nie będę teraz mówił o tym, o tym, jakimi metodami powinny się posługiwać Chiny, aby doprowadzić do większego zainteresowania świata swoją walutą, bo to jest w ogóle gigantyczny temat i myślę, że nie na jedną pracę doktorską by wystarczyło. Natomiast teraz będę mówił o samym RGI, ponieważ jestem na stronie Standard Chartered i od czasu do czasu, już teraz tutaj tylko bywam, albowiem zdawałem sobie sprawę z tego, jakby po wejściu na tą stronę przekonałem się, że mam rację, że tutaj nic się od dłuższego czasu nie dzieje. To znaczy w tej chwili, czyli na teraz, czyli na moment, kiedy no właśnie, gdzie tu mamy. Oj. Zniknął mi ten tracker. Więc od czasu, kiedy Zachód tak naprawdę wziął się ostro za tą rzecz, czyli za umiędzynarodowienie przez Chińczyków juana, ten indeks zaczął jakby buksować w miejscu. No tak. Tak naprawdę od listopada 2016 roku mamy do czynienia z wahaniami w obszarze 1700-2000 punktów. Przy takim założeniu, że 100 punktów to było wtedy na samym początku. W październiku 13 roku. W tej chwili, czy ostatnie dane to są za, ostatnia wartość jest za styczeń 19 roku. Tak, to właśnie ten bank tak traktuje, tak poważnie, w cudzysłowie, traktuje klientów. No ale to już od jakiegoś czasu tak jest. Znaczy chyba od zawsze tak jest. To jest taki angolski bank, który tak traktuje klientów. ta wartość z siódmego, zawsze siódmego każdego miesiąca, to jest podawane do wiadomości siódmego każdego miesiąca, więc 7 stycznia, ta wartość wynosiła 1940 punktów. I tak naprawdę powinna być już tutaj kolejna wartość z kwietnia, znaczy datowana na kwiecień, bo to co 2 miesiące. Ale to są Angole, to są tylko Angole, proszę Państwa. 1940 punktów, jak powiedziałem, w czerwcu było 1972. Teraz jest 1940. Tak naprawdę to cały czas, znaczy cały czas, no, to waha się, jak powiedziałem, od 1700 kilkudziesięciu, od 1800, 1793 w czerwcu 17 roku do prawie 2000, 1900 z kawałkiem. Ja powtarzam zawsze przy tej okazji, kiedykolwiek tu jestem, że jest to wynik tego, że zachodnie instytucje finansowe zablokowały już w pewnym momencie, wtedy, kiedy RMB osiągnęło maksimum, czyli od września 2015 roku, zablokowały marsz RMB do przodu i tak naprawdę tak się dzieje do tej pory. To znaczy, po pierwsze, to oznacza tylko tyle, że mają ku temu narzędzia, prawda? Zorientowali się zachodniacy, znaczy Żydzi, bo to Żydzi przecież decydują o zachodnim systemie bankowym, systemie finansowym całym, nie tam bankowym. Zorientowali się, że to może spowodować, to spowoduje w przyszłości, że będą mieli problemy, no więc zablokowali to na skutecznie i właściwie nic się od tamtego czasu nie dzieje. To znaczy, nic się nie dzieje. No. Rzecz jest na tym samym poziomie. Czy ja sądzę, że coś się może zmienić? Myślę, że nie. Myślę, że bez rewolucji, dosłownie bez rewolucji, nie będzie się nic działo, nic się specjalnego nie może wydarzyć. Ta rewolucja to moim zdaniem jakiś Armagedon w zachodnim systemie finansowym, który wreszcie spowoduje, że dolar znajdzie się tam, gdzie powinien się już znajdować dawno, czyli na wysypisku śmieci. No. Ale na to trzeba jeszcze poczekać. Więc tutaj w każdym innym przypadku nic się pewnie nie będzie działo, bo nic nie może się zdarzyć. Żydostwo kontroluje bardzo ściśle ten rynek finansowy. Pozwoliło Chińczykom urosnąć tak, jak urośli i teraz już nic nie uda się pójść do przodu. Najlepszym tego dowodem jest te 7 miejsc na świecie, które są jakby centrami handlu offshore, to się nazywa po angielsku. Nie lubię tego określenia. Centrami handlu za granicą. Zamorskie centra handlu, właśnie handlu juanem, RMB. No i a do tych zamorskich zalicza się na przykład Hongkong. Tak, tak. Więc te siedem centrów ma następujący udział w 100%. Więc w... Jesteśmy tutaj. Więc Hongkong ma udział w 62%, 62,3%. Wzrost o 0,3%. United Kingdom ma 16,3. Cały czas mówimy o tej. Zaraz. Jeszcze. Nie. Hong Kong z stycznia. Hong Kong 62,1. United Kingdom 16,2. Tu praktycznie są w pierwszych pozycjach, w pierwszych czterech pozycjach mamy same spadki o 0,1-0,2. Singapur 9,3% udziału w handlu. United States 4,8. Taiwan 4,3. France 2,1 i Korea 1,2. Czy zastanawiam mnie cały czas, dlaczego w Korei jest taki słaby rynek? No tak, po prostu mnie zastanawia, nie do końca tego rozumiem. Znaczy, nie, po prostu nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, ale no, widocznie Koreańczycy są przyzwyczajeni do swojej waluty, to raz. Myślę, że to jest podstawowy powód. Dwa, mają do wyboru jena japońskiego i amerykańskiego dolara. Czy pytanie, czy mają wybór, bo, a jeśli chodzi o dolara, bo tu miałbym pewne wątpliwości, czy mają jakikolwiek wybór. Ale to jest obojętne. No powiedzmy sobie, że Korea zamyka tą kolejkę. To jest o tyle dziwnie, że nawet Paryż jest lepszy, czyli 2,1. 10% udziału w tych 100%. No więc tak, pierwsze cztery pozycje, czyli Hong Kong, United Kingdom, Singapore i United States, to są spadki. Ich udział w całości to są spadki od 0,3 w przypadku United States do minus 0,1, do 0,1 w przypadku Londynu i Singapuru. Taka nierównowaga, bo to jest oczywista nierównowaga na rzecz Hongkongu, trwa od dawna. Powiem więcej, tak się zastanawiam. Ale ta nierównowaga była większa, kiedy były mocne wzrosty. Kiedy było wszystko na początku. No, na początku to jeszcze paru miejsc nie było. Na początku to był tylko Hongkong, właśnie Londyn i Singapur. Dopiero to się zaczęło, dopiero Tajwan doszedł w 13 roku, w czerwcu 13, no i tak dalej, i tak dalej. United States doszły na początku 14. Ach, dobra, to jest bez znaczenia. Proszę Państwa, istotne znaczenie ma to, że mamy do czynienia ze stagnacją. Ze stagnacją polegającą na tym, że mniej więcej podobna ilość juanów krąży w pewnych określonych miejscach na świecie. Tam, gdzie chińskiemu bankowi centralnemu udało się przekonać tych, którzy rządzą w tych innych krajach, że warto się zainteresować juanem. Ja powtarzam, znaczy ja wczoraj, czy tam przedwczoraj, chyba wczoraj, mówiłem coś na ten temat więcej, znaczy w tym sensie, że przedstawiałem Państwu punkt widzenia chińskich naukowców, chińskich ekspertów od tej dziedziny. Problem polega na tym, że chińscy eksperci głównie mają liberalne poglądy, no i no właśnie. I teraz pytanie jest, czy te liberalne poglądy są to one, czy to one kształtują politykę chińską, czy też nie? Nie wiem. Nie wiem. Potrzebna była rozmowa z ludźmi, którzy o tym decydują. A z takimi ludźmi nie mam szans porozmawiać. Natomiast na całe szczęście, znaczy podejrzewam, że raczej nie. Podejrzewam, że raczej nie. Podejrzewam, że to nie liberałkowie decydują o tym, bo gdyby o tym decydowali, to już to Joan byłby uwolniony. Natomiast na całe szczęście, podkreślam, na całe szczęście, dla Chin oczywiście, no, nie został uwolniony i to jest rzecz, której uważam, że powinni Chińczycy się trzymać przez najbliższe kilkanaście lat jeszcze przynajmniej. W żadnym wypadku nie uwalniać Joana. To oczywiście liberałkowe towarzystwo profesorskie ma zupełnie inny punkt widzenia na tą sprawę. Twierdzi, że jeśli się nie uwalnia, to jest to oznaka słabości waluty, no i tak dalej. Nie, to oczywiście jest bzdura. To jest, powiedziałbym nawet, że to jest działanie na szkodę interesu chińskiego, ale kogo to obchodzi? Otóż tak, no więc właśnie, uwolnienie Joana to jeden z postulatów tak zwanych rynków, czy żydostwa, bo proszę nie zapomnieć, że w momencie, gdy uwalniają, władze uwolniłyby Joana, można by tak naprawdę liczyć się w każdej chwili z atakiem na Joana, nie jednym, tylko po prostu serią ataków, które byłyby przeprowadzone przez te tak zwane rynki finansowe, czyli międzynarodowe żydostwo, dla których rynek chiński sektor finansowy jest jedynym, największym, jedynym poważnym zagrożeniem. No bo trzymają swoje brudne łapy na euro, więc tu się nie muszą niczego obawiać. Natomiast chiński rynek finansowy jest potężny i tego się mogą obawiać. Na razie mają bardzo ograniczone możliwości oddziaływania na ten rynek finansowy. Jedyna możliwość to giełda. No i korzystają od czasu do czasu z tej giełdy. Skorzystali ostatni raz w 2015 roku. Jak Państwo widzicie, udało się im to bardzo dobrze przeprowadzić ten atak i ze wspaniałym skutkiem. Mam nadzieję, że kiedyś Chińczycy podziękują mi za to, dokładnie z takim samym, albo jeszcze ze zwielokrotnionym skutkiem. Oby. Bardzo bym sobie tego życzył. Chodzi o to, żeby to łajdactwo żydowskie nie dopuszczać do bram Babilonu, bo inaczej skończą się marzenia o wielkich Chinach. Właśnie w ten sposób. Czy ta liberalizacja, wielka liberalizacja, wielkie otwarcie rynku chińskiego, które w tej chwili ma miejsce, wyrządzi krzywdę rynkowi finansowemu? Wiecie Państwo, po pierwsze mam za mało danych na ten temat. Po drugie, zakładając, że chiński rynek finansowy jest potężny. Tak, on jest potężny, ale on jest równocześnie niestabilny w tej swojej potędze. Jest bardzo niestabilny w mojej opinii. Bardzo niestabilny. Z wielu względów jest bardzo niestabilny. Więc on musi dojrzeć. Ja myślę, że właśnie te kilkanaście lat, jeśli w ogóle... Zakładam, że ci liberałkowie utrzymają się u władzy, aczkolwiek bardzo bym nie chciał, żeby tak się stało. Życzyłbym sobie, żeby im się przydarzyło coś bardzo niedobrego chińskim liberałkom, jako grupie. Życzyłbym im, żeby się im wydarzyło coś bardzo niedobrego i aby to, co im się wydarzyło, by przydarzyło, to aby to wpłynęło na postrzeganie przez władzę tej grupy ekonomistów. I być może doprowadzenie do zmiany frontu, znaczy odejście od tego liberalnego sposobu myślenia na bardziej narodowy. A to oczywiście jest jakby myśla nieżyceniowa. No ale co mi pozostaje. A czy jeszcze raz wracam do pytania, czy istnieje szansa, jakaś większa szansa, czy szansa na zwiększenie udziału w obrotach światowych ponad te 70% w krótkim czasie? Nie. W krótkim czasie na pewno nie. Chyba że w krótkim czasie odbędzie się właśnie rewolucja poprzez Armagedon. Lub jeszcze coś innego, czego nie jestem w stanie przewidzieć. Czego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Ale gdyby się coś złego przytrafiło dolarowi, czego mu serdecznie życzę, no to wtedy oczywiście chiński yuan natychmiast zyskuje na władzę. No i wtedy zupełnie zmienia się postać rzeczy, postać świata. Oby tak się stało. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.